Ministerstwo Sprawiedliwości kierowane przez Zbigniewa Ziobrę zabrania pisać o pedofilii wśród księży katolickich. Resort nakazał usunąć naukowy artykuł profesor Ewy Kusz o pedofilii wśród księży. Z najnowszego numeru kwartalnika Dziecko krzywdzone, na które ministerstwo kładzie pieniądze. Czy mamy do czynienia z trwałym konkubinatem Konferencji Episkopatu Polski z rządem PiSu? Jak nazywa to Zbigniew Nosowski, naczelny czasopisma Więź? O tym dzisiaj w programie Idź pod prąd na żywo. Eunika Chojecka, zapraszam. A ze mną w studiu pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź pod prąd. Witam cię serdecznie.
Witam ciebie i państwa.
A także Kornelia Chojecka, psycholog społeczny i redaktor Idź pod prąd. Witam również.
Witam serdecznie.
Tekst profesor Ewy Kusz to artykuł naukowy. Napisała ona go w marcu tego roku na zamówienie redakcji kwartalnika Dziecko krzywdzone, teoria badania, praktyka. Po dwóch recenzjach naukowych został opublikowany w wersji internetowej pisma. Jednakże, jak czytamy na stronie internetowej Centrum Ochrony Dziecka, sponsor pisma, czyli Departament Funduszu Sprawiedliwości w Ministerstwie Sprawiedliwości, nie zaakceptował artykułu, stwierdzając, że Fundusz Sprawiedliwości nie może zaakceptować go w takim kształcie z uwagi na znamiona TES, które równocześnie można zinterpretować jako wynikające z uprzedzenia, a zatem podpadające pod chrystianofobię. Dlatego artykuł został zdjęty z kwartalnika Dziecko krzywdzone i zamieszczono go na stronie Centrum Ochrony Dziecka, aby czytelnik sam ocenił argument ministerialnego cenzora. Mocne słowa, ale zaraz się do nich odniesiemy. Kornelia Chojecka, ty jesteś psychologiem społecznym, autorem artykułów również naukowych, publikowanych w pismach naukowych z dziedziny psychologii. I przeczytała się tekst profesor Kusz. Czy z naukowego punktu widzenia są tam tezy, które wynikają z uprzedzeń i wspomnianej chrystianofobii?
Według mnie nie. Ten artykuł jest wyważony, konstruktywny. Pani Ewa Kusz pokazuje przykład innych krajów, jak na przykład w Stanach Zjednoczonych czy w Niemczech. Kościół katolicki i państwo radzi sobie z problemem pedofilii wśród duchownych. Są przepisy naukowe, także no, ja uważam ten artykuł za bardzo cenny i to, że jest trochę krytyki episkopatu czy rządu Prawa i Sprawiedliwości, według mnie no, nie skreśla go z tego czasopisma. No
właśnie, to ty nie jesteś, że tak powiem, nowoczesnym naukowcem, nowoczesny naukowiec. Nie kieruje się kryterium prawdy, nie kieruje się kryterium sprawiedliwości, tylko kieruje się kryterium grantu. No a to rząd rozdziela granty. Jakżeż tak można rząd krytykować?
Zaraz wrócimy do tego wątku, jest ich tutaj sporo. No, wątku finansowania z Ministerstwa Sprawiedliwości, jakichś czasopism naukowych. To jest kolejny, można powiedzieć, no problem widać po zaistniałej sytuacji. Ale ciekawe jest stanowisko koordynatora do spraw ochrony dzieci i młodzieży przy Konferencji Episkopatu Polski. On przyznaje, że to jest opinia zupełnie błędna i nierzeczowa w stosunku do artykułu i do tematyki. Z całego artykułu widać, że jest to osoba zaangażowana w temat, fachowa i rozumiejąca skalę wyzwania. To mówi, no, można powiedzieć, przedstawiciel Konferencji Episkopatu Polski, a z drugiej strony, no, rząd Prawa i Sprawiedliwości, czy Ministerstwo Sprawiedliwości jest, no, stara się być świętsze od Kościoła katolickiego.
Myślę,
w Polsce. Jak to jest?
Troszkę inaczej jest. Kościół katolicki tutaj ustami przedstawiciela episkopatu udaje, że staje po stronie prawdy, że staje po stronie autorki tego artykułu, ale w rzeczywistości pod stołem umówiło się z Ministerstwem Sprawiedliwości, z kimś od Ziobry, być może bezpośrednio z nim, że ten artykuł ma zniknąć. No i to jest właśnie faryzeizm w czystej postaci.
Nie masz dowodów na tę tezę, którą postawiłeś przed chwilą.
Mam takie dowody, że widzimy sojusz tronu z ołtarzem, o którym też naczelny więzi powiedział. Nazwał to nawet dużo brzydziej niż ja, bo ja mówię sojusz tronu z ołtarzem. To jest taka nazwa w historii występująca od wielu set lat, także tu się nikt nie obraża, ale zobaczcie, jak katolik nazwał to, co widzi, jeśli chodzi o zblatowanie biskupów katolickich z rządzącymi Prawa i Sprawiedliwości. Mówi konkubinat. Konkubinat.
Jeśli ktoś miał jeszcze jakąkolwiek wątpliwość, do czego prowadzi sytuacja, którą nazywam trwałym konkubinatem kierownictwa Konferencji Episkopatu Polski z rządem Prawa i Sprawiedliwości, to dzięki najnowszym działaniom Ministerstwa Sprawiedliwości może się o tym naocznie przekonać. Rząd staje się bardziej katolicki od papieża, a Kościół traci wiarygodność. Rzeczywiście tak uważa Zbigniew Nosowski z czasopisma Więź. Czytamy w materiale TVN24.
Konkubinat to jest związek cudzołożny według Kościoła rzymskokatolickiego. I tutaj ten redaktor Więzi używa, zobaczcie, cudzołóstwo Episkopatu Polski z rządem Prawa i Sprawiedliwości. Myślę, że takim najjaśniejszym, można powiedzieć, chcesz dowodu, no to zobacz korowód tego cudzołożnego związku w Łagiewnikach, w sanktuarium, takim bliskim Janowi Pawłowi II, bliskim wielu Polakom. Zobaczcie, jakie cudzołóstwo tam się odgrywało i kto prowadził właśnie ten cudzołożny kondukt. No, oczywiście szef Prawa i Sprawiedliwości. Także no tutaj pytanie o dowód no jest takim samym pytaniem. No ale gdzie widzisz służby specjalne komunistyczne w dzisiejszej Polsce? No pokaż mi nazwiska. No to jest właśnie...
Chciałam jeszcze dorzucić.
Wszyscy widzą, ale trudno jest to udowodnić z pozycji zewnętrznej, nie?
Ksiądz profesor Andrzej Kobyliński z UKSW komentował to, że ksiądz Isakowicz Zalewski nie został przyjęty do Sejmowej Komisji do Spraw Pedofilii i w TVN24 powiedział, że niestety część episkopatu zablokowała tę kandydaturę. Cała komisja jest w dużym stopniu polityczna, ponieważ powołanie tej komisji w roku ubiegłym było jakąś formą kiełbasy wyborczej, mówi ksiądz Kobyliński. Ksiądz katolicki mówi o tym sojuszu, także myślę, że to jest całkiem...
Czyli kolejny właśnie głos ze strony katolickiej, ponieważ również czasopismo Więź jest uznawane za katolickie, pod adresem zarówno rządu, który się mieni katolickim, katolicko-narodowym, jak i pod adresem Konferencji Episkopatu Polski. Do ciebie pytanie.
Jeszcze tylko dodam słowo, że profesor Kobyliński, najdłużej chyba z funkcjonujących autorytetów w tej dziedzinie, zajmuje się pedofilią w Kościele katolickim. I co ciekawe, choć jest księdzem, to bardzo wiele krytycznych, prawdziwych uwag o błędach hierarchii katolickiej, szczególnie właśnie o tym sojuszu tronu z ołtarzem, że biskupi katolicy mając zaplecze w postaci rządu, który daje im bezkarność, absolutnie naprawdę nie zajmują się problemem pedofilii. Ksiądz Kobyliński mówi, że to da w rezultacie scenariusz irlandzki, gdzie Kościół katolicki w Polsce całkowicie straci, można powiedzieć, rząd dusz, straci wpływy duchowe. Scenariusz irlandzki w tym roku tym się to przejawiło, że w całej Irlandii został wyświęcony tylko jeden kleryk katolicki na księdza. W całej katolickiej Irlandii tylko jeden kleryk się pojawił,
to
gotowy być księdzem.
Kościoła w Irlandii.
Ksiądz profesor Kobyliński właśnie przed tym scenariuszem ostrzega, ale mówi, że nie ma nadziei na to, że się ktoś nawróci, że albo rząd zacznie być rządem sprawiedliwości i weźmie się za rozliczanie pedofilii w Kościele, albo episkopat sam, kierując się oczywiście tam jakimiś wytycznymi z Watykanu, sam się oczyści. Ksiądz profesor Kobyliński, tak jak powtarzam, najdłużej zajmujący się tematem, jest najbardziej sceptyczny w tej sprawie.
Pytanie do ciebie. Ty napisałaś takie podsumowanie, które zostało opublikowane również w magazynie Idź Pod Prąd na temat działań zarówno państwa, jak i Kościoła katolickiego w walce z pedofilią wśród księży. Czy ty również jesteś zdania, podobnie jak profesor Ewa Kusz, że te działania zarówno ze strony Kościoła, jak i państwa są, można powiedzieć, za małe?
Wydaje mi się, że jeśli chodzi o episkopat, to na pewno mieliśmy przecież pierwszy film braci Sekielskich i tak naprawdę dopiero po drugim filmie Zabawa w chowanego prymas Polski zareagował. Także tutaj zgadzam się z Ewą Kusz. Jeszcze chciałam zacytować takie niewygodne zdania z tego artykułu, być może już wkrótce zakazanego w polskim internecie. Ewa Kusz mówi o programach Centrum Ochrony Dziecka profilaktycznych. Mówi o profilaktyce uniwersalnej, czyli polegającej na edukacji i profilaktyce interwencyjnej. I mówi, że przede wszystkim w Polsce na razie jesteśmy na etapie profilaktyki interwencyjnej, czyli skupiamy się na tym, co już było, na skazaniu sprawców, ale mało jest profilaktyki uniwersalnej, czyli edukacji, promowaniu rodzin i tych więzi między dziećmi a rodzicami. Ewa Kusz mówi, jak do tej pory praca odbywała się bez udziału finansowego strony episkopatu, czyli mówi, że te wszystkie programy, które zostały uruchomione w ramach Centrum Ochrony Dziecka przy Akademii Ignatianum w Krakowie, nie są finansowane przez episkopat, a to jest jakby nowość w Polsce, te programy profilaktyczne. I mówi o rządzie. W Polsce poprzedni rzecznik praw dziecka wzywał do wypracowania narodowej strategii prewencji wszelkiej przemocy skierowanej przeciw dzieciom. Rząd konsekwentnie odrzucał te propozycje, także widać, że są konkretne zarzuty pod adresem episkopatu i rządu i być może to spowodowało, że ten artykuł stał się niewygodny.
No tutaj ta sprawa profilaktyki jest szczególnie, myślę, taka, jakby to powiedzieć, paląca, bo spora część katolickich rodziców świadomie oddaje swoje dzieci jako łup seksualny pedofilom. Przecież teraz tu z Lubelszczyzny sprawa, właśnie chyba tam skazania jakieś były, że matka proboszczowi wysyłała nagie zdjęcia swojej córki. Czyli to już nie ma, wiecie, to nie tak, że ktoś nie wiedział, bo w filmie Sekielskich, szczególnie w pierwszym, widzimy sytuację, że dziecko przychodzi do rodzica i mówi, że ksiądz mu robił krzywdę, a rodzic mówi absolutnie, to jest kłamstwo i jeszcze wysyła go, zdaje się, na jakąś tam wycieczkę z księdzem sam na sam, na tam, nie wiem, gdzieś do Hiszpanii czy Portugalii, już nie pamiętam. Także stan świadomości rodziców, taki wynikający z tego, że z takiej wiary, zabobonu bardziej, że ręce księdza to są ręce Chrystusa, że to jest taki pośrednik, taki prawie Bóg i tak dalej, i jemu wszystko wolno, powodują, że część rodziców albo przymyka oko, albo wręcz aktywnie uczestniczy w zbrodni pedofilii wśród księży katolickich. To są straszne rzeczy. Zapewne o to chodzi w tym raporcie, że tu absolutnie Kościół nie ostrzega, że słuchajcie, to są ludzie. Oni mają też złe skłonności. Być może w waszej parafii jest ktoś, kto sobie z tym nie radzi. Przecież oficjalne badania katolickie mówią o około 5-6% pedofilii. Nie? To są katolickie badania. Badania zewnętrzne mówią nawet o 10%, ale przyjmijmy te katolickie. To już jest dość duża szansa, że szczególnie w dużych parafiach pojawi się jeden, czy stary ksiądz, czy młody wikary, to już nie rozstrzygam, który będzie miał tego rodzaju skłonności. Trzeba uważać, żeby dzieci nie przebywały dłużej sam na sam, żeby te siostry zakonne nie uważały, że chronią Kościół, jak kryją księży pedofili, bo to widzieliśmy zarówno na tym ostatnim filmie, jak później na wywiadzie jednego z dziennikarzy, że siostra uważała, że jeśli dziennikarz nie napisze prawdy o kryciu przez biskupa księży pedofili, to pójdzie do nieba. To mu wprost powiedziała.
Ręka księdza...
właśnie o tej profilaktyce właśnie mówi ten artykuł.
To się dzieje w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, gdzie są uruchomione pewne programy katechetyczne, właśnie wciągające w tę pracę rodziców. O tym też pisze Ewa Kusz i odwołuje się do Boga.
Ręka księdza to nie ręka Chrystusa. Prosimy teraz fragment wywiadu z Jakubem Pankowiakiem w naszej telewizji. Jest to jeden z bohaterów filmu Sekielskich Zabawa w Chowanego.
To jest przemiana społeczna i myślenie ludzi o Kościele, o księżach, nieidentyfikowanie ich tak naprawdę bezpośrednio z Bogiem. Problem jest to, że ludzie też wierzą. Czasami słyszę od niektórych księży w mediach katolickich, że ich ręce to jest, są przedłużeniem ręki Chrystusa. No, zastanawiam się, co powiedzą mi, czy przedłużenie ręki Chrystusa również miał ksiądz, który zrobił nam krzywdę. Wydaje mi się, że nie. Więc po prostu to są takie rzeczy, które są często oparte na takich wierzeniach, bardziej bym powiedział, a nie na realnej wierze związanej z Bogiem i z Ewangelią.
Profesor Ewa Kusz na końcu swojego artykułu naukowego pyta, dlaczego Kościół przez tyle lat nie poradził sobie z tym problemem pedofilii w swoich szeregach. I pytanie do ciebie, pastor Paweł Chojecki, i jaka jest twoja opinia w tym temacie?
To jest złożony oczywiście proces. Wiele już zostało powiedziane o samym zjawisku celibatu, które prowadzi do większości jakiejś dewiacji seksualnej wśród księży. No, powiedzmy, że myślę, może 10, może 5% księży ma coś takiego jak taką autentyczną zdolność do wstrzemięźliwości seksualnej, nie? Czyli rzeczywiście nadawaliby się do celibatu. Dlatego Biblia mówi o bezżenności, ale jest to dobrowolne. A już w przypadku pasterzy, czyli tych pastorów, pasterzy, duszpasterzy, którzy mają się opiekować szerszym gronem ludzi, to tam możemy zobaczyć w Biblii jasny wymóg, że musi to być małżonek, bardzo dobrze żyjący z żoną i mający dobrze wychowane dzieci. Czyli musi mieć dzieci i musi mieć je dobrze wychowane. Dopiero wtedy może być pastorem, pasterzem, nie? No bo pastor to jest stąd ze słowa pasterz. Stąd to jest jedna grupa czynników, ale no tu Kościół katolicki twierdzi, że on takie objawienie dostał bezpośrednio od Chrystusa, lepsze niż Biblia, nie? Bo w Biblii jest jasno, że biskupi to mają być mężowie jednej żony, zgodnie z nimi żyjący i mający dobrze wychowane dzieci. Kościół katolicki twierdzi, że ma tam swoje objawienia i one są lepsze i wprowadza celibat. No ale nawet jakby się już na ten celibat zgodzić, no on jest rozwiązywany, czy był tradycyjnie rozwiązywany przez gosposię, nie? Że tak ksiądz miał taką kobietę do gotowania rzekomo i to się nazywało gosposia. No i dobra, no niech tam będzie. Niekiedy z tych związków one żyły jak przykładne małżeństwa. Niektórzy nawet posłowie z Prawa i Sprawiedliwości są owocem takich właśnie związków i są tam w miarę jakoś wychowani i tak dalej. Także to funkcjonowało, nie? To jest taka tajemnica Poliszynela. Wszyscy udają, że tego nie ma, ale wszyscy wiedzą, że to jest. Ale myślę, że drugi, bardziej taki, można powiedzieć, deprawujący sumienia od celibatu czynnik, to jest właśnie ten sojusz tronu i ołtarza. Bo to on sprawia poczucie bezkarności. To on daje biskupom i księżom katolickim to poczucie bycia ponad prawem, bycia jakimiś takimi nadludźmi, którym wszystko wolno i którym się nic nie stanie, kiedy złamią normę prawa, czy dokonają zbrodni, krzywdząc jakieś niewinne dziecko. Nie?
Odnośnie właśnie sojuszu...
ta właśnie bezkarność, ona im ryje berety najgorzej.
Mówiliśmy o grantach państwowych. Rzeczywiście ten kwartalnik był współfinansowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości, jest. I tutaj się pojawia problem. No skoro ministerstwo daje pieniądze na czasopismo, to już nieważne, czy to jest czasopismo naukowe, czy to będzie jakiś grant dla po prostu medium.
Wymaga.
Czy właśnie to ten organ państwowy może wymagać, w takim sensie, że jeżeli jakiś akapit, czy jakiś tekst mu się nie spodoba i powie, że to jest właśnie, wynikają te tezy z chrystianofobii, to wtedy ma prawo do cenzury.
organ jak organ, ale jak jakiś członek z ramienia takiego ministerstwa wyrośnie i zaczyna później jakąś gazetę w ten sposób besztać i cenzurować, no to mamy właśnie ten problem, o którym teraz publicyści katolicy, tacy mający odrobinę uczciwości i poczucie niezależności, bo nie faktyczną niezależność, no biją na alarm. Rzeczywiście przyjęcie takiego układu, że państwo finansuje naukę, finansuje media, powoduje, że państwo zaczyna wymagać od naukowców odpowiednich artykułów, od mediów odpowiednich reportaży, komentarzy i tak dalej. W ten sposób właśnie powstała ta komunistyczna telewizja znienawidzona, teraz nazywana TV PiS-em. Ona przecież no, jest, można powiedzieć, takim sztandarowym, czerwonym, sztandarowym przykładem propagandy prorządowej. Także dlatego myśmy poszli, wydając i miesięcznik Idź Pod Prąd, poszliśmy od początku drogą całkowitej niezależności. Początkowo ten miesięcznik wyglądał jak gazetka parafialna na powielaczu, zresztą drukowany czarno-biały, kilkunastostronicowy. Teraz widzicie, to jest już ponad 120 stron, sporo kolorowych, tam papier, kreda, te różne sprawy. Także widzicie, że można nawet na polskim biednym rynku utrzymać się w całkowitej niezależności od grantów rządowych. Dokładnie tak samo przecież funkcjonuje nasza telewizja. Dlatego możemy mówić to, co uznajemy za prawdę. I żaden Ziobro nam nie podskoczy. No. Jedynie jak nas, że tak powiem, palą nam samochody, atakują nas, no to Ziobro swoim prokuratorom każe, o tak.
Ale właśnie minister Ziobro no,
raport
powołuje się na, no, można powiedzieć, ochronę chrześcijaństwa, ochronę chrześcijan.
Rutu, tutu, kawałek drutu.
I to penalizację dyskryminacji chrześcijan. No tutaj mamy kodeks karny, przygotowane fragmenty przez naszego prawnika. Tutaj jest również ochrona przed zjawiskiem chrystianofobii w oparciu o artykuł na przykład 119 kodeksu karnego.
Czyli mówienie prawdy o pedofilach w sutannach, o biskupach, którzy ich kryli, jest zbrodnią chrystianofobii, tak?
No na taki
tak
zapis
wychodzi,
powołał się
na przykład na
Fundusz
Sprawiedliwości. Samochodu jednego z pastorów Kościoła Nowego Przymierza i tam taki ładny napis kaligrafowany jakimś tam rylcem, śrubokrętem czy coś je sekty, to nie jest żadne prześladowanie chrześcijan. Według tego samego Ministerstwa Sprawiedliwości, ale wiecie, w cudzym słowie.
Widać, że jest to kuriozalny zarzut. Ewa Kusz podaje definicję Kościoła. Widać z jej artykułu, który ma charakter przeglądowy, że celem jest poprawa sytuacji w Kościele katolickim i tak też puentuje swój artykuł, że rozczarowujące jest dotychczasowe podejście episkopatu, które wskazuje na brak wizji i brak na wspólnej, zdecydowanej woli zaangażowania się w długofalowe budowanie spójnego systemu prewencji. Potwierdzają to niestety działania podjęte w pośpiechu. W reakcji na dokument braci Sekielskich chciałam podkreślić rolę mediów. Widzimy, że tak naprawdę to media, to filmy spowodowały w Polsce to, że zaczęła się taka głośna, ogólnokrajowa debata na temat problemu pedofilii w Kościele katolickim. Mówiliśmy o tym też w telewizji Idź Pod Prąd, że kilka lat przed Sekielskimi holenderski dziennikarz Ekke Overbeck, mieszkający w Polsce, badał po raz pierwszy, był pionierem problemu pedofilii w Kościele katolickim, ale jego książka, jego dokument pozostały bez echa, a to dopiero Sekielscy przełamali ten temat tabu i musiała być reakcja zarówno episkopatu, jak i rządu.
Myślę, że Overbeck, papież musiał wiedzieć o pedofilii de Golado. Prosimy teraz fragment wywiadu z tym holenderskim dziennikarzem.
Tylko dlaczego książka Ekke się nie przebiła, a film Sekielskich się przebił? Myślę, że zmienił się klimat polityczny, że w czasie, kiedy Ekke pisał swoją książkę, dokumentował stan bezkarnej pedofilii w Kościele katolickim, jeszcze sojusz tronu z ołtarzem był bardzo, bardzo mocny. W tym momencie sojusz tronu i ołtarza jest już pomiędzy tą katolicką częścią, czyli jak to pokłosie okrągłego stołu nazwiemy katokomuną, to sojusz tronu i ołtarza istnieje między episkopatem a tą częścią, powiedzmy, bardziej katolicką, katokomuny, a ta część bardziej, powiedzmy, lewicowa katokomuny została odsunięta na boczny tor. I w tym momencie pojawił się klimat, że przynajmniej część mediów zauważyła ten film i ten problem. Także tak, to widzę, dlaczego Ekke został zamilczany, a Sekielscy już poszli w górę.
W międzyczasie był też film fabularny Claire Wojciecha Smarzowskiego, który również pokazał ten temat pedofilii wśród księży, a przed państwem Ekke Overbeck o papieżu Janie Pawle II, który według niego musiał wiedzieć o pedofilii księdza. Degolado, wracamy za chwilę.
Franciszek powiedział, niestety, cytując Ratzingera, niestety zwyciężyła u papieża Jana Pawła II druga opcja. Także bronienie tezy, że Jan Paweł II nie wiedział, no jest, że tak powiem, prowadzi na kurs kolizyjny z tezami papieża Franciszka, który jasno stwierdził, że Jan Paweł II wiedział, ale kazał ukryć.
Jak chodzi o Degolado, to rzecz, moje zdanie, jest jasna. On musiał wiedzieć. To jest po prostu to jest niemożliwe, żeby nie wiedział. Jeszcze raz mówię, jeżeli on nie wiedział, no to po prostu to znaczy, że nie panował nad instytucją, którą rządzi. To jest po prostu, ale to jest prawie niemożliwe, bo po prostu to już było tak powszechnie znane w Watykanie, że Degolado robił. I to przecież Degolado nie robił jedną rzecz, to są tak okropne, na tak wielką skalę to są przestępstwa, że to w ogóle... A on bronił Degolado do samego końca, tak? Pierwsze, co Benedykt robił, kiedy stał się papieżem, znaczy Ratzinger, kiedy stał się Benedyktem, to właśnie zajął się sprawą Degolado.
No tu jeszcze należy na to nałożyć nie tylko milczenie, ale wręcz stawianie przełożonego Legionu Chrystusa księdza Degolado jako wzór przez Jana Pawła II. Był to pokazywane jako wzór dla młodzieży. I drugi aspekt, że Degolado bardzo, że tak powiem, obficie zasilał skarbiec Watykanu za czasów Jana Pawła II.
Tak, tak. I rozbudował oczywiście wielkie struktury, był bardzo skuteczny, zyskał dużo młodych ludzi, żeby stali się księżmi. Także tak, to jest ta sama, no powiem tak, Tomek Sekielski i jego brat będą mieli, czym się zająć w ich trzecim filmie, który ma podobno właśnie się zajmować tematem Degolado. Także to mają pole do popisu.
Całość tego materiału na naszym kanale YouTube polecamy. Czekamy również na wasze komentarze na czacie, na Facebooku i na Twitterze. Myślę, że kilka z nich uda się przeczytać więcej o godzinie 18. Przypominają...
Czy mogę jeszcze taki troszkę wtrend do tego odczytywania prawa przez ministra Ziobrę? Bo tu mamy artykuły kodeksu karnego, one jasno stanowią, że kto stosuje przemoc lub groźbę bezprawną wobec osób lub poszczególnej osoby z powodu jej przynależności wyznaniowej, podlega karze więzienia od 3 miesięcy do 5 lat. Przepis jest jasny, że to jest przestępstwo przeciwko ludzkości i tak dalej. Zobaczcie, na raporcie, który opublikowaliśmy w Dzień Wolności Religijnej, tak, nomen omen, ile tam jest przypadków dyskryminacji przez czynniki rządowe. Chrześcijan, nie katolików. I zobaczcie, żaden prokurator w Polsce nie dopatrzył się tam przestępstwa, chociaż każdy uczciwy człowiek, czytając te przypadki, widzi, że to jest właśnie dyskryminacja. To jest właśnie stosowanie albo przemocy prawnej, albo przemocy medialnej, albo przemocy fizycznej, bo o tym też mówimy, wobec Kościoła Nowego Przymierza lub członków tego Kościoła. Nie? Zobaczcie, tutaj żaden prokurator, minister Ziobro nie widzi. A w artykule, w którym jest pokazana wręcz no, taka życzliwa ocena i próby rozwiązania sytuacji zbrodni w Kościele katolickim i krycia tej zbrodni przez biskupów, zbrodni pedofilii, doszukuje się Ministerstwo Niesprawiedliwości, doszukuje się przestępstwa właśnie jakiejś chrystianofobii czy czegoś takiego. Nie? Mi to przypomina czasy Wałęsy, który miał takiego profesora prawa, Falandysz się nazywał, i on każdy przepis tam, czy konstytucji, czy jakiejś ustawy, to tak odwrócił, żeby pasowało Wałęsie. I to się nazywało falandyzacja prawa. Czy teraz powstanie nowa zbitka słowna ziobroidyzacja prawa?
Ziobryzacja.
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 Nie? Ziobroidyzacja.
Ziobroidyzacja. Pytanie otwarte. Ewa Kusz, która jest psychologiem, seksuologiem, również była dwukrotnie świecką audytorką Synodu Biskupów w Watykanie. Mówi w komentarzu do tego usunięcia jej tekstu przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Przypominają mi się czasy sprzed 30-40 lat, tylko że wtedy nie byłam w takim wieku, żeby mnie cenzurowano. I właśnie w bardzo podobnym tonie sprawę skomentował prorektor Akademii Ignatianum w Krakowie, ksiądz Jacek Prusek. W piśmie naukowym dokonano nie recenzji, tylko cenzury, równocześnie szantażując redakcję, że jeśli się sprzeciwi, poniesie konsekwencje to niedopuszczalne i niezrozumiałe.
Zobaczcie, że tu intelektualiści katoliccy mówią to samo, co my. Że mamy do czynienia z komuną. My to nazywamy kato-komuną, bo to przecież jest twór katolickich biskupów i zbrodniarzy komunistycznych, ale pani profesor, autorka tego artykułu, jasno mówi, że takie praktyki były 30-40 lat temu, czyli za PRL-u, za komuny, czyli PiS. Zresztą Falandysz, no to przecież bracia Kaczyńscy, Wałęsa, bracia Kaczyńscy, to jest wszystko jedna polityczna rodzina. Stąd i Kaczyńskiemu dzisiaj ta ziobroidyzacja prawa absolutnie nie przeszkadza, tak jak mu nie przeszkadzała falandyzacja prawa, a wszystko to było jednym komuszem, można powiedzieć, przekrętem. Cieszę się, że elita katolicka zaczyna mówić tak jak my. I dostrzega, że żyjemy tak naprawdę w komunistycznym państwie.
Wspomnę tylko raport Ordo Iuris, prześladowania na polskich uczelniach, czyli tematy, tak jak w naszym przypadku, temat ewolucji kreacjonizmu. To jest temat zakazany, temat LGBT, ruchy pro-life, a teraz też okazuje się, że i pedofilia.
Czyli nie można o tym pisać. Kościele. Rzeczywiście pani profesor pisze, kościoły w krajach postkomunistycznych, w tym kościół w Polsce pod względem prewencji są na początku drogi, ale profesor Kusz też pisze o mentalności. O tym wy też mówiliście w programach na temat pedofilii w Kościele. Doświadczenie Kościołów w innych państwach pokazuje też, że bez zmiany mentalności wszystkich członków Kościoła, jak również bez powszechnego w całym społeczeństwie podjęcia działań prewencyjnych, proces tworzenia kultury prewencji jest bardzo powolny. O co chodzi w zmianie mentalności? Jak ta zmiana miałaby wyglądać, żeby rzeczywiście każdy Polak, bez względu czy jest lewicowy, prawicowy czy neutralny, no, zajął się tą pedofilią w Kościele katolickim i nie tylko.
Nie tolerował zbrodni.
Nie tylko w Kościele katolickim, ale oczywiście ogólnie.
Widzieliśmy to w filmie Zabawa wchowanego, siostrę Elżbietkę, która była świadoma tych wszystkich zbrodni, jednak wypierała to i nawet reagowała taką agresją, ale nie w stronę sprawcy, ale w stronę ofiar. Mnie to bardzo zasmuciło, co pokazuje, że niestety wciąż jeszcze, szczególnie wśród starszego pokolenia księża, są traktowani jako tacy nadludzie. Ale chciałam przypomnieć jeszcze wypowiedź posłanki PiS, Bernadety Krynickiej, która stwierdziła, że trzeba zrozumieć, że ksiądz to jest człowiek. Nie jest to postać święta, to tylko człowiek, jak każdy z nas, i ma prawo do popełniania pewnych grzechów, błędów. Czyli z jednej strony...
Ale to jeszcze kontekst tej wypowiedzi jest ważny, bo to jest właśnie... kiedy pojawiały się kolejne no, rewelacje o tym, że pedofilia w polskim kościele katolickim jest zjawiskiem masowym, a jej krycie przez biskupów katolickich jest zjawiskiem równie powszechnym, no to zobaczcie, pani Bernadetta Krynicka
z Prawa i Sprawiedliwości
mówi, że to po prostu no, ksiądz grzeszy, no i tak będzie. I co chcecie od księdza?
Czyli
coście
albo,
się czepili.
Albo wypieranie, albo lekceważenie
posłanka,
w ogóle.
Posłanka Platformy, również na pytanie zdaje się dziennikarzy TVN-u, czy potrzebna jest komisja państwowa do spraw pedofilii w Kościele, mówi nie, że Polacy to nie są...
To nie Australia, nie czy
gotowi,
nieprotestanckie
na...
kraje, tu katolicyzm jest taką
także
istotą polskości,
widać, że
to nie
ze strony Prawa i Sprawiedliwości, ze strony Platformy Obywatelskiej jest podobne podejście,
dlatego
bardzo słabe podejście do tego
problemu. Nazywamy
to
układem okrągłego stołu. Kato komuną.
SLD również.
Dokładnie tak
jak
tak
rozmawialiśmy
samo
z Markiem Sekielskim, podobnie to się wszystko przedstawiało również za poprzednich rządów. Marek Sekielski, PiS nie zrobi porządku z pedofilą w Kościele katolickim. Jest to komentarz w Idź Pod Prąd na temat biskupa Janiaka. Prosimy bardzo i wracamy za chwilę.
Czy sądzi pan, że w końcu zostaną biskupowi Janiakowi postawione zarzuty za ukrywanie pedofilii, czy tylko jest to będzie odsunięcie jakieś chwilowe, no i potem, gdy sprawa ucichnie, to nic nikomu nie zrobione zostanie?
Jeśli chodzi o postępowanie kanoniczne, trudno powiedzieć. No, czasem kiedyś się powoływano upatrywano tej nadziei właśnie w papieżu Franciszku, który tam kilka lat temu tak zdecydowanym ruchem odwołał tam w zasadzie cały episkopat chilijski. To była taka głośna sprawa. Natomiast później, jak on już tych biskupów w większości zdaje się przywrócił na te funkcje, to już o tym było ciszej. No i oby tutaj było inaczej. No, biskup Janiak jest absolutnie skompromitowany i ilość jakby materiału dowodowego na jego no niezgodną z duchem Kościoła, z jakąkolwiek moralnością przede wszystkim postępowania, no jest tego tyle, że jakby no ciężko go bronić. No mam nadzieję, że zostanie odsunięty już na dobre, natomiast no, też by było dobrze dla osób pokrzywdzonych, żeby Kościół nie robił tego tak, jak robi to w tej chwili, że się powołuje jakiegoś biskupa i nie pada słowo, nawet wyjaśnienia, jaki jest kontekst, dlaczego tak się dzieje. Dobrze by było, gdyby ktoś za jakiś czas, jak będzie podjęta decyzja i nie wiem, papież uzna, że biskup Janiak kończy swoją posługę, żeby ktoś powiedział uczciwie, dlaczego on tą usługę kończy, a nie dlatego, żeby się nie okazało, że idzie na emeryturę, tak jak idzie za chwilę inny, wysoki i fantastyczny arcybiskup gdański Głódź. A jeśli chodzi o kontekst taki czysto karny, to nie wydaje mi się, żeby tam się coś miało wydarzyć. No, cały czas jestem przekonany, że dopóki rządzą nami ci ludzie, którzy rządzą teraz, to oni nie pozwolą zrobić absolutnie żadnej krzywdy Kościołowi.
A jeśli chodzi o biskupa Edwarda Janiaka, to okazuje się, że łamie papieski zakaz. Jak czytamy na Onecie, pomimo zakazu nałożonego przez Franciszka, biskup Janiak przyjeżdża do Kalisza, bywa w swojej rezydencji oraz w kurii diecezjalnej, informuje więź, powołując się na 3 niezależne od siebie źródła. Duchowny jest oskarżony o tuszowanie pedofilii. O tym również rozmawialiśmy z Markiem Sekielskim. Kilka wywiadów dostępne na naszym kanale YouTube.
Czy widać, że te oficjalne struktury Kościoła, czyli biskupi, episkopat, prymas, nuncjusz papieża, czyli przedstawiciel papieża, jak gdyby ambasador taki na Polskę, zobaczcie, te wszystkie struktury są absolutnie ślepe, głuche i bezwolne. Nic nie robią. Biskup Janiak drwi sobie z tych wszystkich procedur, nakazów i tak dalej i nikt nie wyciąga konsekwencji, za wyjątkiem, i to jest jakiś dobry akcent w tym wszystkim, za wyjątkiem części świeckich katolików, bo tu więź, katolickie pismo, ale redagowano przez świeckich katolickich intelektualistów. Zobaczcie, oni zaczynają dostrzegać, że jeśli będą dalej milczeć, to będą współodpowiedzialni za zbrodnie Kościoła katolickiego, i będą współodpowiedzialni za jego upadek moralny, upadek jego autorytetu w polskim społeczeństwie. Ale także próbują walczyć,
także
będziemy to
księża,
pokazywać.
Mówiliśmy o księdzu Kobylińskim, ale mówiliśmy także o księdzu Jacku Prusaku, prorektorze Akademii Ignatianum, który skrytykował te działania Ministerstwa Sprawiedliwości. Chciałam jeszcze na chwilkę wrócić do tej zmiany mentalności, ponieważ no, ani profesor Kusz, ani często nawet bracia sekielscy nie pokazują rozwiązania. No, jest dużo krytyki, oczywiście za to szacunek, że za filmy i za tą krytykę i pokazywanie ofiar pedofilii w kościele, ale rzeczywiście, jeżeli pyta się o rozwiązania, to jest trudność w pokazaniu, jak to rozwiązać. Wojciech Smarzowski mówił, że to państwo powinno się tym zająć i dopiero wtedy to zostanie rozwiązane. A jakie jest wasze zdanie?
To chciałam nawiązać do wypowiedzi Jakuba Pankowiaka w filmie Zabawa wchowanego, kiedy on wyznaje w dość takim dramatycznym tonie, że już zawsze będzie czuł z tyłu gdzieś tego księdza pedofila. Później porozmawialiśmy z nim po filmie i on powiedział bardzo ważne słowa, że już nie czuje się ofiarą i przeszedł do walki o prawdę i do walki o sprawiedliwość. Również rozmawiałam z Tomaszem Szaramowiczem, ofiarą księdza pedofila Arkadiusza H., który ujawnił się dopiero po filmie Zabawa wchowanego. Także myślę, że to już jest wielki plus, że ofiary zaczynają mówić i zaczynają się domagać sprawiedliwości, a zatem idą kolejne media, które podnoszą temat. Chciałam również powiedzieć o społeczności w Kaliszu, która również się zorganizowała przeciwko biskupowi Janiakowi i zaczęła robić protesty. Czyli to już są takie kolejne działania. Myślę, że tego wcześniej nie było w Polsce na tak dużą skalę.
Tu niestety, pytałem Kornelię, czy pani profesor, mówiąc o zmianie moralności, precyzuje, o co chodzi. No i jest to tylko jednak hasło ogólne.
Ewa Kusz mówi, że jest potrzebna zmiana mentalności wszystkich członków Kościoła, żeby zacząć w ogóle prewencję uniwersalną, edukację, ale niestety nie definiuje, co by miała oznaczać ta zmiana.
Z drugiej strony jest doprowadzić?
To też tekst naukowy, ponieważ...
Tak, ale myślę, że to jest minus tego tekstu, że nie pokazuje to, co konkretnie w tej mentalności miałoby się zmienić. Myślę, że tu pani profesor weszłaby na bardzo grząski grunt, takiego już nie ogólnikowego, ale bardzo konkretnego krytykowania Kościoła katolickiego i stawiania diagnoz, i na to się jeszcze nie odważyła, ale
i tak
mam
jej
nadzieję,
artykuł został usunięty.
Ale także. To już lepiej, żeby się odważyła, to przynajmniej by została ukarana za coś porządnego. A
i tak jak tu... z rejsu trzeba zrobić, żeby krytyki nie było.
Nie było. Jak zrobić, żeby była krytyka, ale żeby nie było, no to właśnie minister Ziobro widać, że jest mistrzem w tym, żeby nie było żadnej krytyki. Także tutaj ta zmiana mentalna, która ma doprowadzić do zmiany moralnej, czy przynajmniej osią tej zmiany mentalnej jest zmiana moralności. I tu intelektualiści katolicy mają problem, bo musieliby zrobić to, co ja robię, nie? Musieliby wskazać na Jezusa Chrystusa i na Jego Słowo. I z tym mają pewien problem, no bo wtedy ich się oskarży, inni katolicy, biskupi czy księża, czy twardogłowi katolicy, oskarżą ich o protestantyzację katolicyzmu, czy coś takiego, nie? Dlatego oni mówią w takich ogólnikach, nie? A tutaj trzeba jasno powiedzieć, że jeśli ludzie nie odzyskają takiego pionu moralnego w swoim wnętrzu, to im żadna edukacja, żadne szkolenia nie pomogą. To człowiek musi pragnąć prawdy i musi być gotowy na płacenie ceny za prawdę i cenę za stanięcie po stronie sprawiedliwości. Jeśli nie ma wewnętrznego imperatywu, to z wnętrza jego nie będzie pochodziło, to żadna edukacja mu nie pomoże. A żeby to się w nim dokonało, potrzebna jest nadprzyrodzona ingerencja samego Jezusa Chrystusa, który musi osobiście wejść do serca tego człowieka i go od środka przemienić. Jezus stoi i kołacze na zewnątrz, a każdy człowiek decyduje, wpuszczę, nie wpuszczę. Jeśli wpuści Jezusa, Jezus obiecuje, że wejdzie i będzie na zawsze. Tej zmiany mentalnej, moralnej, duchowej, jak ją nazwiesz, nie ma sprawy. Jeszcze Kościół katolicki, jego ta część zdrowsza, ci intelektualiści katolicy, jeszcze wprost nie formułują. Ale we wczorajszym wywiadzie z siostrą Tymoteuszą już zaczęło to pobrzmiewać, szczególnie w tym końcowym aspekcie. Nie wiem, czy możemy pokazać, jak siostra Tymoteusza mówi o motywacji do swojej misji.
Zaraz będziemy mieć informację z reżyserki, ale rzeczywiście, no, my jesteśmy medium, które kiedy trzeba krytykować, Kościół katolicki krytykuje. A jeżeli możemy pochwalić, tak jak właśnie siostrę Tymoteusze Gil, wczorajszy wywiad, która no, zaprosiła tych koronasceptyków, żeby przyjechali do Nowego Sącza, do DPS-u i pomogli tym chorym na COVID-19. Mogą bez maseczek, bez rękawiczek, bez przyłbic, ale jakoś się
nikt się nie zgłosił. Pytaliście, ilu się zgłosiło tych koronasceptyków? Żaden. Oni się tylko napinają w internecie.
Świetny materiał i zaraz, mam nadzieję, pokażemy jego fragment.
Tu jeszcze głos do tej zmiany mentalności. Bardzo ciekawa wypowiedź księdza Andrzeja Kobylińskiego w Polskim Radiu, gdzie mówi, że w polskiej religijności brak zdrowego rozsądku wskazuje na taką zabobonność w Polsce. I myślę, że dzisiaj więcej o tym też porozmawiamy w Którędy do Nieba o 20.30, ale bardzo ważne podkreślenie, że brak racjonalności, brak zdrowego rozsądku i magiczne podejście na przykład
to jest
do wody
pokłosie,
święconej.
To jest pokłosie katokomuny. Ja mówiłem o tym, że właśnie kardynał Wyszyński zawarł porozumienie z komunistami po tych takich okresie takich tam burzy i naporu, 53 i tak dalej. Zawarł takie porozumienie, że on będzie w miarę bez żadnych przeszkód ze strony władzy komunistycznej krzewił taki katolicyzm ludowy, czyli właśnie zabobonny, oderwany od rozumu. Symbolem tego było tak zwane wykradzenie przez księży katolickie i uprowadzenie nyską obrazu, czy kopii nawet, to nawet nie obraz kradli, tylko kopię. I ta kopia miała być nyską, czy tam na koniach, różnie, wożona po Polsce i to miał być taki cud i ożywienie religijności Polaków. No to właśnie taki układ zawarł Wyszyński z komunistami i pozwolono mu na eksponowanie tego typu takiej, można powiedzieć, półpogańskiej, czy często całkowicie pogańskiej religijności i po 30-50 latach mamy tego owoc. I dzisiaj profesorowie katolicy próbują z tym walczyć. Ja pamiętam też, jak ksiądz profesor Napiórkowski w czasach jeszcze mojej działalności w oazie katolickiej próbował walczyć właśnie z takim zabobonnym, niezgodnym w ogóle z chrześcijaństwem, z Biblią, kultem maryjnym i wykłady różne tam robił w naszym duszpasterstwie i opowiadał, że u katolików polskich nastąpiło całkowite przeniesienie cech Boga na człowieka, na Marię. I ta piosenka taka bardzo popularna w świecie katolickim tam kilkadziesiąt lat wcześniej, że kiedy srogi Bóg tam siecze, szczęśliwy, kto się tam pod płaszcz matki uciecze, nie? Jakoś tak, no tam może sobie, no to przecież to jest, można powiedzieć, herezja w czystej postaci. Z tym walczył ksiądz profesor Celestyn, nie wiem, Maria Napiórkowski, mam nadzieję, że dobrze imiona księdza profesora sobie przypomniałem. To jeszcze w ramach katolicyzmu ci troszkę bardziej myślący, właśnie ci racjonalni katolicy próbowali walczyć z zabobonem w Polsce. Moim zdaniem bezskutecznie. I dzisiaj, kiedy profesor Kobyliński mówi, że praktycznie nie ma rozsądku już. A ksiądz doktor Zięba mówi u nas, jak byłem młodym człowiekiem, jak szedłem do zakonu, to liczyłem, że doprowadzę do tego, że rozum zwycięży. To mówił na antenie Idź Pod Prąd. A dzisiaj to już tylko walczę o to, żeby odrobina rozumu pozostała w życiu mentalnym Polaków.
Dziękujemy za wasze pytania i komentarze. Kilka z nich. Krzysztof Milords. Oj Ziobro, ty też tylko ministrant, a ja liczyłem, że będziesz ministrem.
Tak, to jest bardzo celna uwaga. To jest ministrant, a nie minister.
Tadeusz Marszałek, czyżby Ziobro konkurował z prezesem i banksterem, który jest większym, w cudzysłowie, katolikiem i obrońcą w Polsce kościoła rzymskokatolickiego?
No dzisiaj czytałem takie napinanie się jakiegoś tam wiceministerka sprawiedliwości, który mówił, że notowania tej Solidarnej Polski szybują. To ja myślę, ile oni mają? 95 czy 100? Wiecie, jak im poszybowało? 5%, czyli przekraczają próg wyborczy właśnie, a mówią, że im szybują notowania i tak dalej. Czyli rzeczywiście oni na zgrywaniu takich obrońców biskupów, tych zbrodniarzy kryjących pedofilię i takiej tam pseudowalki z LGBT chcą zbić kapitał wyborczy. Także no to, co tutaj w tym pytaniu się zawiera, no jest prawdą. Oni pozorują, bo w rzeczywistości i to skrzydło jest pełne lobby lawendowego, i to skrzydło jest pazerne na kasę, bo cały czas się tam żre tylko spółki Skarbu Państwa z tymi innymi świnkami z lobby, jak to mówią, bankstera. Także oni nie są na cale lepsi moralnie, ale udają świętojańskich, jakby to Marian Kowalski lepiej wyraził, świętokatolików.
Wspomniałeś wywiad Idź Pod Prąd z księdzem Maciejem Ziębą. Prosimy teraz fragment tej rozmowy odnośnie PRL-u. Ksiądz Zięba mówił w Idź Pod Prąd, że brak rozliczenia z komunizmem odbije się czkawką.
W swoim artykule i w innych wypowiedziach pokazuje ksiądz, że zbyt łatwo udało się Polaków podzielić na te dwa takie prawie równe obozy. Chciałem nawiązać do naszych wspólnych lat 90., kiedy ta Polska, którą teraz przeżywamy, się kształtowała. Wtedy jeszcze było dość dużo mowy o tak zwanej grubej kresce, czyli żeby jednak nie rozliczyć komunistów, żeby tak przejść, można powiedzieć, do systemu demokratycznego bez rozliczeń, bez dekomunizacji. Czy dzisiaj, patrząc z perspektywy już tych kilkudziesięciu lat na tamte czasy, uznaje ksiądz to za dobry wybór, czy czasem właśnie ten brak sprawiedliwości, on się dzisiaj na mnie odzywa w tych bardzo głębokich i emocjonalnych podziałach?
Każdy przypadek kolaboracji jakiejś w PRL-u był jednak bardzo różny i wśród księży, i wśród świeckich, i wśród partyjnych funkcjonariuszy. Bywali partyjni funkcjonariusze bardzo rzetelni, uczciwi, zaangażowani w dobre sprawy. Mało ich było, ale bywali oczywiście. I bywali również dyżurni bezpartyjni, którzy byli bardzo służalczy i psujący. A jeszcze właśnie mamy te sojusznice stowarzyszenia, a jeszcze tajne policje. Więc tu trzeba patrzeć indywidualnie jakoś tam. Natomiast moralnie i intelektualnie tak, trzeba było opisać dużo lepiej. Dlaczego PRL był ustrojem podległym? Dlaczego PRL był ustrojem niszczącym wielu dobrych Polaków? Dlaczego właśnie nie rozwijał się ekonomicznie? Dlaczego nie rozwijał się też duchowo w tym głębszym sensie? Dlaczego edukacja była sfałszowana? Dlaczego cenzura rządziła wszystkim, czyli kłamstwo rządziło wszystkim? To zostało bardzo mało opisane. Przeszliśmy w biegu do nowej epoki, no i trochę źle. I rzeczywiście, bo jak to się nie nazwało, to wszystko takie trochę w szaroszach i półmrokach zaczęło ginąć. I to myślę w jakiś sposób czkawką się nam odbija.
Całość na naszym kanale YouTube polecamy bardzo gorąco. Young Be Happy, pytanie do redaktorów. Czy wiecie, jak wygląda procentowo zjawisko pedofilii u prawosławnych? Tam księża mogą mieć żonę. Statystyki pokazują, że przypadki molestowania zdarzają się również oczywiście wśród innych wyznań, ale że w Kościele katolickim problem jest zdecydowanie największy, pokazuje Matthias Kacz, współzałożyciel niemieckiej organizacji Ending Clergy Abuse, która zwalcza molestowanie dzieci przez księży. Możecie więcej przeczytać w artykule Newsweeka. Dlaczego to Kościół katolicki ma największy problem z pedofilią? Tutaj pytanie rzeczywiście, bo to nie tylko prawosławni, tak, księża czy
kapłani. Przecież pedofilia
mogą mieć,
też wśród rabinów, wśród pastorów protestanckich rodziny, ale też właśnie oczywiście się zdarza, nie? Tak jak redaktor Rachoń mówi, że najwięcej pedofilii w Polsce to w jakim zawodzie jest? Chyba wśród murarzy. Nie? No to widzicie, jaki murarzom się zdarza. Oni tak zresztą biskup Janiak się bronił na jednym z przesłuchań. Właśnie to umieszczone jest w tym ostatnim filmie Sekielskich. Problem Kościoła katolickiego w odróżnieniu od tych innych wyznań, być może w islamie jest troszeczkę podobnie, to jest strach przed władzą Kościoła i właśnie ten sojusz tronu i ołtarza. W państwach islamskich jest podobnie, dlatego też tam jest bardzo wysoka ta przestępczość związana z pedofilią. W Kościele katolickim księża mają krycie ze strony swoich biskupów i ze strony przedstawicieli władzy świeckiej. I to degeneruje najbardziej system. Rzeczywiście w kościołach prawosławnych, szczególnie w tych krajach zdominowanych bezpośrednio przez Moskwę, bo trzeba jasno powiedzieć, że kościół prawosławny, no to rzeczywiście wyemigrował z Rosji i on tam we Francji, w Stanach Zjednoczonych pozostał, ten kościół prawosławny taki jeszcze sprzed rewolucji bolszewickiej. A ten, który pozostał, został przejęty przez NKWD, później KGB. Przecież ten zwierzchnik kościoła moskiewskiego, Cyryl, no to jest agent KGB wprost, sługa Putina, taki tam do jakichś rzezimieszek, do jakiejś tam czarnej roboty kiedyś wykorzystywany, tej terrorystycznej, komunistycznej. I on jest teraz, na taki sobie czapę świętego Mikołaja se przywdział, no i jest teraz zwierzchnikiem cerkwi. Także myślę, że tam tych przestępstw z przeróżnych, bo tam myślę, że nie tylko pedofilia, ale myślę, że jakieś rozkradanie majątku państwowego na ogromną skalę, przejadanie tych dotacji, bezkarność, jeśli takie przestępstwa pospolite duchowni prawosławni zrobią, czy jakieś tam wypadki, zabójstwa i takie różne rzeczy. Myślę, że to też jest, nie? Tylko mówię, w Kościele katolickim, szczególnie w krajach katolickich, bo zobaczcie, w Stanach Zjednoczonych to zostało szybko zmiecione. Oczywiście tam, gdzie są enklawy, tu film Spotlight to bardzo dobrze pokazuje, tam, gdzie są enklawy większościowe Kościoła katolickiego, tam pojawił się od razu ten patologiczny związek władzy i duchowieństwa i milczenia ludzi. Tam, gdzie była większość protestancka, w ogóle czegoś takiego być nie mogło, tam władza państwowa każdego pedofila, czy z takiej, czy innej religii łapała, karała i tak dalej. Kiedy tylko katolicy gdzieś mieli większość, powstawała mafia pedofilska. Mhm. I to pokazuje ten film, ale też taki serial był, już nie pamiętam tytułu, taki dosyć bardzo, bardzo taki mroczny. On to samo mniej więcej pokazuje. Dlatego Polska jest właśnie w...
The Keepers. Serial jest dostępny na platformie Netflix.
Bardzo mroczny, także jeśli ktoś nie jest gotowy na takie kino, to niech nie ogląda, uprzedzam. To jest taki fabularyzowany dokument, ale bardzo poruszający i mroczny. Polska jest właśnie cała taką enklawą katolicką. Czyli tu zarówno jest to przyzwolenie i milczenie społeczeństwa, tu jest oczywiście krycie przez wyższych duchownych i tu jest bezkarność gwarantowana od najmniejszego policjanta do samego ministra Ziobry.
O czym nawet nie można pisać w pismach naukowych. Dziękujemy Wam za pytania, komentarze. Jeszcze, tak jak mówiłam, przejdziemy do nich o godzinie 18:00, a ja mam informację, że już mamy fragment wywiadu z zakonnicą Tymoteuszą Gil, która mówi o tym, dlaczego pomaga tym chorym na COVID, co jest jej motywacją.
I zobaczcie, że nie będzie tu nic o tej pobożności ludowej. Nie będzie nic o kulcie maryjnym, nie będzie nic o sakramentach. Bardzo ciekawe. Będzie tylko o Biblii. Troszeczkę jeszcze tu byśmy chętnie podyskutowali kiedyś z siostrą Tymoteuszą, ale dobrze, że jest punkt odniesienia, że ona się odwołuje do Biblii, jeśli chodzi o swoją służbę.
Chciałam dopytać o kwestię wiary. Skąd siostra czerpie siłę? Bo jak czytamy w tych wpisach, bardzo trudno sobie poradzić, na przykład z hejtem, a jednak siostra cały czas pomaga, cały czas walczy o polepszenie bytu, szczególnie osób cierpiących. Skąd ta siła?
Jestem ekstrawertykiem, więc zawsze mam coś do powiedzenia, żeby nie trzymać tego w sobie, więc najpierw się denerwuję pewnie i złoszczę bardzo. Ale rozmawiam też głośno z Panem Bogiem i go pytam, dlaczego tak, skoro rzeczywiście oddaję całe swoje serce i swój czas, a mogłabym w tym czasie na przykład poświęcić ten czas na odpoczynek, czy na medytację, czy na po prostu na jakąś modlitwę, która jest jakby poza szablonem naszego codziennego życia. I słyszę w głowie takie słowa, że byłem głodny, a daliście mi jeść, byłem spragniony, a napoiliście mnie, czy byłem chora, a przyszliście do mnie. I to mi daje taką wielką siłę i nadzieję, że jak dostanę się już do nieba, a chciałabym tam trafić, mam nadzieję, że trafię, to właśnie na te pytania będę umiała odpowiedzieć, że byłem głodna, a dałaś mi jeść. I to mi daje dużo radości i siły.
Więcej na ten temat w artykule na idźpodprąd.pl. Zakonnica, fala hejtu za wpisy. Pomóż w DPS-ie przy COVID-19, wywiad Idź pod prąd, i o tym wywiadzie napisała wczoraj Wirtualna Polska. Koronawirus w Polsce, zakonnica spotkała się z hejtem za apel do koronasceptyków. W tekście jest, uwaga, zacytowany wywiad Idź pod prąd. No, wielkie brawa, tak, dla Wirtualnej Polski.
Cieszymy się z oczywistości, wiecie, nie, że ktoś źródło podał wreszcie.
Ale rzeczywiście, no, zaczyna się telewizja Idź pod prąd przebijać. To jest także dzięki wam, ponieważ wy tam w komentarzach wpisujecie linki, piszecie o telewizji, że jest taka ciekawa, niezależna telewizja, która ma bardzo ciekawych gości. Dziękujemy za, również za wasze wsparcie. idźpodprąd.pl/wsparcie. My utrzymujemy się z waszych datków, nie dostajemy grantów chociażby z Ministerstwa Sprawiedliwości. Dlatego jesteśmy, możemy być niezależni. Przechodząc do ogłoszeń, to jeszcze chciałam wam polecić artykuł Czy Bóg opuścił Auschwitz? Relacja ocalałej w Idź pod prąd TV. Jest to wideo. Na również związane z 1 września. Wczoraj taki rocznicowy program polecamy, tam również materiał Fundacji Twój Ruch, Fundacji Młodzieżowej o napaści Niemiec na Polskę. Znajdziecie na naszym Facebooku, Twitterze i YouTubie. Linki na czacie i w opisie programu. O 18:00 zapraszamy was na Idź pod prąd dogrywkę. 20:30 Którędy do nieba. A po programie Pomyśl dziś pastora Chojeckiego, czy twój kościół ma wizję? I także z kartka z kalendarza Piotra Setkowicza, czyli historia w Idź pod prąd. Dziękuję wam serdecznie. Ze mną był pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź pod prąd.
Dziękuję tobie i państwu.
A także Kornelia Chojecka, psycholog, redaktor Idź pod prąd.
Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy i do zobaczenia.
Często mówię wam, że każdy, kto narodzi się na nowo, powinien przyłączyć się do Kościoła. Mówię też o różnych kryteriach wyboru, jako takie podstawowe. Mówi się o tym, i to powtarzam, że to musi być Kościół, który wiernie głosi czystą Ewangelię o darmowym zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Jest przywiązany do przestrzegania nakazów Jezusa, nakazów Pisma Świętego, czyli jest wierny Słowu, nie wiąże się w jakieś ekumenizmy, jest wierny tak także w dyscyplinie i tak dalej, ale rzadko mówi się o pewnej cesze szczególnej. Czy twój kościół ma wizję? I nie chodzi mi tu o jakieś zielonoświątkowe objawienia. Zobaczcie, w Księdze Przysłów Salomon mówi: gdzie nie ma objawienia, tam lud się rozsprzęga. I tu objawienie lepiej przetłumaczyć wizję. Czyli dokąd zmierza przywódcy tego kościoła, czy też przywódca tego kościoła, nie wiem, jakie tam w różnych kościołach są formy zarządzania, muszą mieć jasną wizję, po co ten kościół jest, do czego Bóg ma na ziemi ten konkretny kościół, co on chce zrobić w czasie swojego, ci ludzie w czasie swego pobytu na ziemi. Jeśli takiej konkretnej wizji twój kościół, jego przywódcy, jego przywódca nie będą mieli, to choć będą mieli poprawne nauczanie, to albo będą dreptać w kółko, tak jak opowiada o tym Ageusz, kiedy lud jeszcze Starego Testamentu właśnie nie miał wizji oddania się Bożym sprawom i tego, jak to robić, to każdy krzątał się wokół swoich spraw. Drugi scenariusz to, że w Kościele będzie realizowanych równolegle kilka różnych wizji. Jedni będą się koncentrować na ewangelizacji wśród dzieci, inni wśród więźniów. Wyjdzie z tego galimatias. My prezentujemy jasną wizję mega kościoła. Szczegóły znajdziesz. I zadaj sobie pytanie, czy twój kościół ma wizję? Jeśli nie, to albo wpłyń, żeby miał, albo poszukaj kościoła z wizją.
Września 1945 roku powstało Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość, w skrócie WIN, organizacja skupiająca członków Armii Krajowej, którzy stawiali sobie za cel niedopuszczenie do przejęcia w Polsce pełni władzy przez komunistów. WIN przejął struktury tzw. Delegatury Sił Zbrojnych, formacji, która koordynowała działania polakowskiej partyzantki walczącej z komunistyczną władzą i dopuszczał działania zbrojne, jednak starał się przenieść walkę z komunizmem na płaszczyznę polityczną i propagandową. Najbardziej znanymi dowódcami oddziałów leśnych WIN są Hieronim Dekutowski Zapora i Zdzisław Broński Uskok. Jednak podstawową formą działania WIN była propaganda prowadzona w całym społeczeństwie, w tym także wśród żołnierzy pełniących służbę w Ludowym Wojsku Polskim. Brygady wywiadowcze WIN zdobywały informacje o tym, co naprawdę dzieje się w rządzonej przez komunistów w Polsce i przekazywały je rządowi w Londynie. WIN sporządził raport omawiający fałszerstwa, których dopuścili się komuniści podczas referendum 30 czerwca 1946 roku i przekazał ten raport Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Władze bezpieczeństwa dość łatwo ujawniały przywódców WIN. Do końca 1947 roku zlikwidowały 4 zarządy główne i powołały wtedy tzw. Piątą Komendę WIN, stworzoną z oficerów UB. Działała ona przez ponad 4 lata. Ta gra operacyjna umożliwiła UB dezinformowanie wywiadów brytyjskiego i amerykańskiego, a także całkowitą likwidację organizacji. Przy okazji wyłudzono spore fundusze od Amerykanów i Brytyjczyków. Członkowie ostatniego prawdziwego zarządu WIN, kierowanego przez pułkownika Łukasza Cieplińskiego, zostali straceni 1 marca 1951 roku. W rocznicę tego wydarzenia obchodzi się teraz Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.